Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Poniedziałek, 10 marca, 23.
Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska.
Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna z Polską Nagrodą Filmową Orły 2025. Weto prezydenckie dla ustawy incydentalnej rozczarowało koalicjantów, ale jest już plan B. Coraz więcej osób korzysta z medycznego hubu ewakuacyjnego w Jasionce. Dziewczyna z igłą Magnusa von Horna otrzymała Polską Nagrodę Filmową Orły 2025 w kategorii Najlepszy Film. Do twórców obrazu trafiło łącznie aż 11 statuetek. Vich Carmen Sone i Filip Pławiak zostali laureatami za najlepsze role pierwszoplanowe. Carmen Sone za rolę właśnie w Dziewczynie z igłą, a Filip Pławiak za rolę w Białej Odwadze. Najlepszym dokumentem okazał się obraz Wanda Rutkiewicz Ostatnia Wyprawa, najlepszym filmem europejskim Anatomia Upadku, a najlepszym filmem serialem fabularnym Matki Pingwinów. Nagroda publiczności powędrowała do filmu Kulej, dwie strony medalu Ksawerego Żuławskiego. 27. gala wręczenia polskich nagród filmowych Orły odbywa się w Teatrze Polskim imienia Arnolda Szyfmana w Warszawie.
Słuchasz informacji TOK FM.
Prezydent po raz kolejny nie chce być strażnikiem konstytucji. W ten sposób profesor Marek Chmaj ocenił weto prezydenta Andrzeja Dudy wobec tak zwanej ustawy incydentalnej. Jutro o 14 będzie wdrożony plan B. Gotowe są dwie ekspertyzy, które wskazują na to, co robić, aby prezydent elekt mógł objąć urząd, podsumował profesor. Innego zdania niż profesor Chmaj jest profesor Dariusz Dudek z KUL-u. Jego zdaniem zawetowana ustawa jest wewnętrznie niespójna i wydana w okresie tak zwanej ciszy legislacyjnej. Ustanawia sąd ad hoc, czyli sąd wyjątkowy, co zgodnie z konstytucją jest dopuszczalne, ale tylko między innymi na czas wojny. A według zawetowanej dziś ustawy o ważności majowych wyborów prezydenckich nie decydowałaby Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, ale 15 sędziów z najdłuższym stażem w tymże sądzie. Wawrzyniec Zakrzewski.
Prezydent, jak wyjaśnia szefowa jego kancelarii, ministra Małgorzata Paprocka, nie zgadza się na podważanie, naruszanie kompetencji powołanych przez niego sędziów, między innymi tych zasiadających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej.
Izba Kontroli Nadzwyczajnej została powołana w 2017 roku. Od tego czasu stwierdzała ważność wyborów prezydenckich, parlamentarnych, europarlamentarnych, samorządowych. Nigdy nie były te orzeczenia kwestionowane.
Te orzeczenia akurat nie, ale legalność samej Izby jak najbardziej tak. Chociażby przez europejskie trybunały, które uznały, że Izba Kontroli nie jest sądem. Dlatego, że zasiadają w niej sami neosędziowie, czyli tacy, których wskazała upolityczniona i w pełni podporządkowana PiS-owi Krajowa Rada Sądownictwa. A na takim stanowisku stoi też obecna większość rządząca, która przyjęła ustawę incydentalną i która nie ma w Sejmie większości 3/5 zdolnej do odrzucenia prezydenckiego weta.
To są informacje TOK FM.
Coraz więcej osób korzysta z medycznego hubu ewakuacyjnego w Jasionce. To po ostatnich zmasowanych atakach na ukraińskim froncie. Pomoc dostają w nim pacjenci, którzy ze względu na sytuację wojenną nie mogą być leczeni w Ukrainie, ale także żołnierze, którzy są tu przywożeni nieraz prosto z frontu, mówi Adam Szyszka, koordynator hubu.
Widzimy zwiększoną ilość pacjentów, którzy przyjeżdżają do nas, a przede wszystkim też ciężkość ich urazów. Są to często pacjenci z obrażeniami w wielu miejscach, a również z złamaniami kończyn wielomiejscowymi lub nawet amputacjami.
Po udzieleniu pomocy medycznej pacjenci wyruszają w dalszą podróż do innych krajów Unii Europejskiej specjalnym samolotem. Do tej pory lekarze leczyli tam prawie 3,5 tysiąca osób. Ponad 47 tysięcy opiekunów osób starszych będzie potrzebnych w 2026 roku, by móc realizować bon senioralny, przewiduje minister do spraw polityki senioralnej. W kolejnych latach liczba ta skoczy do 100 tysięcy. Polski Czerwony Krzyż w Bydgoszczy rusza z naborem na szkolenia w zakresie opieki nad seniorami oraz osobą niesamodzielną. Agnieszka Wynarska.
Program Siostra PCK jest darmowy i obejmuje 100 godzin praktycznych zajęć, zachęca Krzysztof Rębacz.
16 godzin zostanie poświęconych na naukę udzielania pierwszej pomocy, a 84 godziny to są typowo godziny związane z opieką właśnie nad osobą niesamodzielną, z opieką przy łóżku, z pielęgnacją w łóżku, podawaniem leków przepisanych przez lekarza. Bardzo dużo takich zajęć praktycznych, które pomogą potem faktycznie efektywnie udzielać tej pomocy.
Zgłosić może się każdy, kto chce pracować w tym zawodzie, ale nie tylko.
Również też osoby, które być może potrzebują takiej wiedzy u siebie w domu, bo też można wykorzystać potem te umiejętności, na przykład w stosunku do swojej mamy, babci, dziadka, taty.
Szacuje się, że dziś w Polsce brakuje około 20 tysięcy opiekunów dla seniorów. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
Prezydent Francji Emmanuel Macron i prezydentka Mołdawii Maia Sandu podpisali umowę o współpracy w walce z dezinformacją. Umowa przewiduje, że francuska agencja rządowa zajmująca się walką z ingerencjami cyfrowymi z zagranicy zacieśni współpracę z Mołdawskim Ośrodkiem Komunikacji Strategicznej, zwłaszcza w dziedzinie ochrony wyborów. Sandu wygrała wybory prezydenckie w Mołdawii jesienią ubiegłego roku. Druga tura w ocenie władz w Kiszyniowie odbyła się jednak w warunkach niezwykle wysokiego napięcia w związku z masową ingerencją w wybory ze strony Rosji. Macron powiedział, że te wybory były triumfem demokracji nad wszelkimi ingerencjami i manipulacjami.
Pogoda.
Noc z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, głównie na południu i wschodzie kraju, a w Tatrach śnieg. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni, chłodniej jedynie miejscami na północnym zachodzie, około 1 stopnia.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Maciej Zakrocki przedstawia.
Dobry wieczór w poniedziałek, 10 marca. Europejski przemysł motoryzacyjny to jedna z pereł w naszej koronie. Daje bezpośrednio i pośrednio 13 milionów miejsc pracy. A jak policzyła niedawno Komisja Europejska, wytwarza około 1 biliona euro. Biliona, tu nie ma pomyłki, euro naszego produktu krajowego brutto. Problem w tym, że ta sama Komisja Europejska w poprzedniej kadencji na tyle przekonująco zachęcała rządy państw Unii, jak i Parlament Europejski, że przyjęto wiele rozwiązań, które stały się dla tej branży groźne. Choć niektóre z decyzji dotyczą dość odległego horyzontu, żeby wspomnieć o zakazie rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, już sama świadomość ich nadejścia miała mocno uderzyć w motoryzacyjne firmy. Wiele z nich zaczęło mówić o zamykaniu niektórych zakładów i zwalnianiu tysięcy pracowników. Na dodatek od stycznia tego roku weszła nowa regulacja, zwana w skrócie CAFE, od Clean Air for Europe, o której jeszcze w audycji będzie szerzej, a która zakłada kary na producentów, jeśli ich auta wyemitują więcej niż ustalono dwutlenku węgla za przejechany kilometr. Grzywny za przekroczenie limitów mogą kosztować branżę nawet 15 miliardów euro, które producenci mogliby przecież przeznaczyć, nie wiem, na badania czy inwestycje. Jak to mówimy w unijnym żargonie, interesariusze zaczęli domagać się dialogu z Komisją Europejską. Otrzymali też silne wsparcie w Parlamencie Europejskim. No i 30 stycznia tego roku taki dialog się rozpoczął. Otwierając go, przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen mówiła: Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w przełomowym momencie i zdajemy sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi. Dlatego działamy szybko, aby im sprostać. Podstawowe pytanie, na które musimy wspólnie odpowiedzieć, to czego nam brakuje, aby uwolnić innowacyjną moc naszych firm i zapewnić solidny i zrównoważony rozwój sektora motoryzacyjnego. I na koniec tego wystąpienia zapewniła, wynikiem tego dialogu będzie kompleksowy plan działań, który przedstawimy 5 marca. Słowo się rzekło, w ubiegłym tygodniu plan został przedstawiony. Co w nim jest? Czy spełnia nadzieje owych interesariuszy? Czy branża ponownie złapie wiatr w żagle i czy my, konsumenci, będziemy mogli pozwolić sobie na nowoczesne, niskoemisyjne lub nieemisyjne samochody? O tym porozmawiam dzisiaj w gronie łączącym różne środowiska. Zapraszam.
Maciej Zakrocki przedstawia.
A gośćmi dzisiejszej audycji są pan Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Transportu i Turystyki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan doktor Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może pana prezesa Jakuba Farysia najpierw zapytam, z pana miejsca, jak pan patrzy na przemysł motoryzacyjny, rzeczywiście jest tak źle, jak słyszeliśmy niedawno w kontekście właśnie zamykanych fabryk, spadku sprzedaży samochodów, że jest bardzo na niskim poziomie. Co więcej, takim symbolem tego kryzysu, który media wyciągały, była sytuacja Volkswagena, który we wrześniu 2024 roku anulował gwarancję zatrudnienia dla swoich niemieckich pracowników, które obowiązywały od 1994 roku.
No cóż, ja nie będę odnosił się do poczynań poszczególnych firm, bo nie taka jest moja rola. Natomiast jeżeli popatrzymy z lotu ptaka na europejską branżę motoryzacyjną, no to widać bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o liczby, że po pierwsze ilość produkowanych w Europie samochodów, bardzo wielu marek europejskich, japońskich, koreańskich, jest zdecydowanie mniejsza niż miało to miejsce wiele lat temu. To po pierwsze. I ta ilość maleje. Po drugie, jeżeli popatrzymy na rynek europejski, z punktu widzenia rejestracji, to również jest to dużo mniej. Od kilku lat mniej więcej rynek utrzymuje się na poziomie 10 milionów sztuk, no i to jest dużo mniej niż było kiedyś. To jest odpowiedź na pytanie, co się dzieje w Europie. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli popatrzymy na to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli ten pomysł Komisji Europejskiej, przyjęty potem przez Parlament Europejski, przez kraje członkowskie, żeby w 2035 roku całkowicie przejść na zeroemisyjność, jeżeli chodzi o pojazdy osobowe i dostawcze, a w 5 lat później ciężarowe, ale wrócę do tego 25, czyli do tego roku, który pan redaktor wspomniał, ten rok jest pierwszym, gdzie musimy mieć obniżoną emisję, wydaje się zaledwie o 15%, ale to jest taki wynik, który w ocenie bardzo wielu szefów firm członkowskich, myślę, że pan prezes Pawlak to potwierdzi, będzie ekstremalnie trudny do osiągnięcia. Dlaczego? Dlatego, że żeby osiągnąć ten poziom emisji, czyli żeby wszystkie samochody, uśredniając w Europie, które będą zarejestrowane w tym roku, powiadam, osobowe i dostawcze, spełniały ten limit, to powinno być zarejestrowanych mniej więcej, szacunkowo, 20-25% samochodów zeroemisyjnych w Europie. W zeszłym roku mieliśmy nieco powyżej 13%. Czyli prosty rachunek pokazuje, że musi być o co najmniej 1 200 000 więcej zarejestrowanych. Czy tak się zdarzy? Ano mamy wątpliwości. Dlatego właśnie poszliśmy do Komisji Europejskiej, dlatego prosiliśmy o szybkie działania. No, pozwolę sobie na taką uwagę, że z tą szybkością działań, o których wspominała pani przewodnicząca komisji, to jest tak sobie, bo my apelujemy od bardzo wielu miesięcy o podjęcie tego dialogu. No, dobrze, że on się pojawił, natomiast no, moim zdaniem nieco późno.
Mm-hmm. No to wspomniany pan doktor Jacek Pawlak. Nie tyle oczywiście chodzi mi o sytuację samej firmy, którą pan reprezentuje, ale czy rzeczywiście to, co zostało, powiedzmy, wymyślone na poziomie unijnym w przeszłości, ten wspomniany 35 rok i zakaz rejestracji samochodów emisyjnych, ta norma CAFE, o której też wspomniałem, która weszła od 1 stycznia, czy to rzeczywiście z punktu widzenia branży, pana zdaniem, no jest no pójściem kompletnie, nie wiem, w niewłaściwą stronę?
No na pewno musimy pamiętać o tym, że klimat się zmienia i wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co wokół nas się dzieje. Mamy gwałtowne burze, ulewy, susze i rzeczywiście to jest zatrważające i na pewno coś trzeba z tym zrobić. Ale musimy pamiętać o tym, że jest to efekt globalnego ocieplenia. Nie europejskiego ocieplenia, tylko globalnego ocieplenia. Jeżeli dzisiaj spojrzymy na mapę świata i spojrzymy na to, kto emituje globalnie te emisje, to Europa to jest zaledwie kilkanaście procent I co ciekawe, ostatnie kilka lat w Europie te emisje spadają, a globalnie gwałtownie rosną. Dlaczego? Dlatego, że głównie rosną w Chinach, w Indiach, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych i tamte wzrosty są po prostu gigantyczne. I żebyśmy nie wiem co zrobili w Europie, nawet gdybyśmy wyzerowali w Europie emisje, i tutaj nie mówię tylko o samochodach, ale o wszystkich emisjach w Europie, to i tak na świecie te emisje globalnie będą rosły. Więc jeżeli rzeczywiście myślimy o tym, żeby globalne emisje spadły, to powinniśmy zobaczyć ten wysiłek, który w tej chwili podejmujemy, gigantyczny wysiłek jako Europa, także na innych kontynentach. No i teraz co ten wysiłek gigantyczny oznacza? Otóż proszę Państwa, to może oznaczać, że będziemy mieli w przyszłości problem z mobilnością. Bo już w tej chwili wprowadzenie tych drastycznych norm CAFE, przypomnijmy, że te normy, one już obowiązują od kilku lat, tylko na początku te normy były na poziomie 154 gramów, w zeszłym roku 117 gramów, a teraz 95 gramów średnio za każdy sprzedany samochód. W międzyczasie zmieniły jeszcze...
Przepraszam, musi pan to wyjaśnić, bo podejrzewam, że bardzo wielu naszych słuchaczy nie rozumie tej relacji, tych gramów, o co tu chodzi.
To oznacza, że każdy samochód ma pewne średnie emisje na 100 km CO2. I te emisje w tej chwili liczone są średnio za każdy sprzedany samochód w ciągu roku na producenta. I jeżeli mamy w tym roku limit emisji na poziomie 94 gramów, 93,6 grama, dokładnie 94 gramy obowiązujące średnie emisje, to jeżeli weźmiemy na przykład samochód, średni rodzinny samochód z silnikiem konwencjonalnym, który emituje około 140-150 gramów, czyli mamy 55 gramów powyżej normy emisji, to za ten samochód będziemy musieli zapłacić karę. Kara wynosi 95 euro za każdy gram przekroczony, czyli mamy 55 gramów razy 95 euro, czyli płacimy za ten samochód 5000 euro kary. Za rodzinny, nowoczesny samochód spełniający normę Euro 6, prawda? Bo cały czas warto przypomnieć, że mówimy tutaj tylko i wyłącznie o CO2. Nie mówimy o emisjach typu tlenki azotu, cząstki stałe, czyli te substancje, które są najbardziej szkodliwe dla ludzi. Mówimy o CO2, które negatywnie wpływa na globalne ocieplenie. No i to, co to oznacza? To oznacza, że tak naprawdę producenci samochodu muszą drastycznie ograniczyć produkcję tych najbardziej dostępnych samochodów, czyli z oferty znikają te najbardziej popularne samochody z silnikami konwencjonalnymi i tak dalej. Są zastępowane przez samochody nisko albo zeroemisyjne, samochody albo elektryczne, które jak wiadomo są niepraktyczne i klienci nie chcą ich kupować z różnych powodów. Samochody typu plug-in, które są ok, jakoś alternatywą, ale także są droższe, czy hybrydy. Ale tutaj ciekawostka, że nawet większość samochodów hybrydowych, które przecież są bardzo nowoczesne i bardzo niskoemisyjne, bo przypomnijmy, że te nowoczesne hybrydy w cyklu miejskim 60-70% czasu i dystansu jadą zeroemisyjne. I nawet te samochody hybrydowe nie są w stanie tych norm spełnić, więc to są naprawdę normy bardzo restrykcyjne i bardzo trudno je spełnić.
No i teraz pora na polityka, bo to od państwa zależy, jak to w końcu będzie. Może jeszcze nie przechodząc do tych konkretnych propozycji, które się 5 marca ukazały, ale w jakim stopniu właśnie no, do posłów, do parlamentu te informacje dotarły, że podjęliście państwo również w pana grupie politycznej działania, presję na Komisję Europejską, żeby no, złagodzić czy to życie producentów, ale też i nasz odbiorców, tak? No bo rozumiem, że te kwoty, o których mówił pan doktor Pawlak, w jakimś sensie przecież muszą przejść na nas, kupujących. Jak wam się udało, czy udaje pana zdaniem no, zareagować na ten problem?
Tak, bardzo dziękuję. Temat, który faktycznie dotyczy chyba każdego z nas i pewnie większości słuchaczy, albo przynajmniej każdy ma kogoś w rodzinie, kto ma samochód, chciałby wiedzieć, co dalej się z tym będzie działo, a część nawet pewnie osób pracuje w tym sektorze, bo prawie 200 tysięcy osób w Polsce pracuje, więc to ma znaczenie, co się z tym sektorem dalej stanie. Otóż od pierwszych dni tej kadencji jak tylko jestem w komisji transportu, jestem zastępcą koordynatora największej grupy IPP tu w Parlamencie Europejskim, podnosiliśmy również z punktu widzenia polskiego nasz interes i mówiąc jednocześnie, że nie jesteśmy przygotowani do tych zbyt ambitnych celów. Znaczy, trzeba zejść na ziemię, popatrzeć, co się tu dzieje i powiedzieć okej, chcielibyśmy wszyscy być tak ambitni, ale po prostu jest to nierealne. I nie chcę podawać przykładów już po raz kolejny mojego osiedla Rytkinia w Łodzi, ale moglibyśmy takich w każdym mieście takie osiedle znaleźć, gdzie po prostu nawet nie ma odpowiedniego sprzętu do ładowania, już pomijając, że jest 10 innych problemów związanych z elektrykami. Wystarczy też spojrzeć na dane, które pokazują, że zatrzymała się sprzedaż rok do roku. Mamy mniej więcej 3% w dół i to nie tylko mówię o Polsce, ale też o Unii Europejskiej. Jak popatrzymy na niektóre kraje jak Finlandia, to nawet 30% w dół, Niemcy 26%, Irlandia 25%. Mówię o samochodach elektrycznych. Ale są też takie kraje jak Malta, gdzie jest plus 75%. No ale Malta jest dość małym krajem, patrząc na chociażby Niemcy, gdzie jest ten faktycznie najwięcej, największy, jeden z największych spadków. Mówiąc wprost, to jest taki czas, kiedy trzeba dokonać głębokiej rewizji. My faktycznie przez prawie 2 miesiące przekonywaliśmy największą grupę polityczną, że trzeba przyjąć odpowiedni dokument, który będzie jakby drogowskazem, kierunkiem dla całej Komisji Europejskiej, który będzie bił na alarm, mówiąc, że faktycznie trzeba coś zmienić, bo w innym przypadku automotive europejski przejdzie do historii i zaleją nas, no nie powiem tylko chińskie samochody, ale z innych krajów. A przecież niech będą, ale my powinniśmy dbać o nasz europejski, jeśli chcemy, żeby on był konkurencyjny. I faktycznie jesteśmy teraz w takim momencie, kiedy te pierwsze propozycje się pojawiły. Ja w ogóle uważam, że popełniono błąd w Europie zakazując. Znaczy słowo zakaz powoduje, że ludzie stają się przeciwnikami tego i to zniechęca do elektryków. Samo mówienie, że zakażemy sprzedaży samochodów spalinowych, a nie kładziemy większego nacisku na to, żeby promować elektryki i mówienie o nich powoduje, że ludzie stają się nie tylko przeciwnikami tego pomysłu, ale zaczynają się zastanawiać, czy na pewno wszyscy ci, którzy podejmują decyzje w Brukseli, robią to w sposób przemyślany. Więc dlatego też uważam, że i to nie jest tylko jedyny obszar, jest wiele takich obszarów. Po pierwsze, odejście od tych kar na okres 3 lat, na tą chwilę. Oczywiście to jest to, czego oczekiwała też branża w Europie. Myślę, że po tych 3 latach prawdopodobnie być może będziemy wydłużać o kolejny czas, dlatego że no panowie tego nie powiedzieli, ale oczywiście producenci przełożą te środki, tak jak pan redaktor zwrócił uwagę, na tych, którzy kupują. Czyli tak ostatecznie to, jak ktoś będzie chciał kupić spalinowy teraz samochód, to kupi, tylko jeszcze więcej zapłaci, więc jeszcze mniej będziemy konkurencyjni.
Tylko przepraszam, panie pośle, żeby to nasi słuchacze rozumieli, bo ta norma CAFE, o której mówił też pan doktor Pawła, dotycząca właśnie tego limitu emisji CO2 na przejechany kilometr, ona miała właśnie dotyczyć okresu 1 roku. I w tej propozycji, która się teraz pojawiła 5 marca Komisji Europejskiej, którą Komisja traktuje jako wyjście naprzeciw no właśnie tym problemom, które żeśmy zasygnalizowali, mówi, że w takim razie niech to będą 3 lata. Tylko pytanie jest takie, czy to jest tak, że ta norma jest rozłożona na 3 lata, czy w ciągu 3 lat będzie rozliczanie tego, w jakim stopniu firmy motoryzacyjne, bo co jest tutaj też ważne, jeśli firmy motoryzacyjne w tym samym czasie na rynek wprowadzą, w sensie sprzedadzą samochody nieemisyjne, na przykład elektryczne, to wtedy się im bilansuje tę emisję, tak, CO2, tak? No, tylko, i teraz chodzi o to, że ten bilans ma być w okresie 3-letnim, że nawet jeśli w tym roku
nie uda się
sprzedać tych elektryków dużo, ale może za rok się uda, albo tego, i to o to chodzi, tak?
Tak, to o to chodzi, przy czym z naszej też inicjatywy będzie debata w środę, gdzie dokładnie to zostanie powiedziane, ale my w ogóle wychodzimy z założenia takiego i jakby chcemy ten punkt nasz widzenia przedstawić, aby nie karać tych, którzy produkują samochody spalinowe w ogóle w tej chwili. Jesteśmy w nowej sytuacji też geopolitycznej, patrzę też na Stany, wypowiedzenie paktu klimatycznego, tam nikt nie patrzy na to i żeby dzisiaj być konkurencyjnym, to oczywiście musimy jakby troszeczkę zejść na ziemię, promować oczywiście paliwa alternatywne, promować elektryki, ale nie jednocześnie nie karać za to, że ktoś ma ten samochód, czy chce kupić samochód spalinowy. Dodatkowo w tym całym pakiecie jest też mowa o inwestycji. To znaczy 50 miliardów euro, które by miało być zainwestowane w najbliższych latach w ten sektor motoryzacyjny w Europie, to jest odpowiedź na oczekiwania między innymi branży motoryzacyjnej, żeby to była faktycznie w automatykę pójść, w nowoczesne rozwiązania. I to jest sensowne rozwiązanie, absolutnie, i tutaj popieramy w pełni. No ale zostaje jeszcze temat zakazu sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 roku. My proponujemy, żeby ta rewizja tych celów odbyła się już w tym roku. Nie czekać za rok, za dwa, tylko żeby się odbyła w tym roku. Zobaczymy. Do końca marca komisja i tutaj komisarz do spraw transportu Apostolos Tsitsikostas, ale też myślę Ursula von der Leyen, na konferencji będą przedstawiali te propozycje. Mam nadzieję, że ta debata, która teraz będzie w środę, pokaże też komisji, że to nie jest punkt widzenia tylko i wyłącznie Polski, Litwy, Czech, tylko że to jest szerszy punkt widzenia, żeby właśnie dokonać pewnego przeglądu przepisów, które były zbyt ambitne. I to jest jedna rzecz. I druga, ja mam nadzieję, że już na kwietniowym posiedzeniu plenarnym tu w Strasburgu będzie głosowana w tej sprawie rezolucja.
To w takim razie, żebyśmy to znowuż uporządkowali. Pan doktor Jacek Pawlak, czy pana zdaniem to, że komisja teraz proponuje uśrednienie tych wyników związanych z normą CAFE na okres 3 lat, to jest jakieś rozwiązanie, no, które pana zdaniem poprawia sytuację, czy właściwie nie do końca, że właściwie w ogóle trzeba by odejść od tych kar, szczególnie w kontekście też między innymi tego, o czym i pan mówił, jeśli chodzi o emisje w innych państwach czy regionach świata, i to, o czym powiedział pan poseł Dariusz Joński. Amerykanie teraz z tą nową administracją na przykład odchodzą od porozumień paryskich klimatycznych, więc nie ma sensu.
Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć, że bardzo dobrze, że Komisja Europejska się tym zajmuje i się nad tym pochyliła. I to, co mówił pan poseł Joński, to jest bardzo zdroworozsądkowe podejście. Chyba niezbyt popularne jeszcze do tej pory w Komisji Europejskiej, więc bardzo liczymy tutaj na pana posła, że będzie popularyzował to, co jest dla nas ważne. Natomiast ja powiem, jak to wygląda z punktu widzenia producenta samochodów. Otóż my od dawna wiedzieliśmy, że te normy wejdą, i też wiedzieliśmy, że one wejdą od początku tego roku i że będą na tak drastycznie niskim poziomie. W związku z tym podjęliśmy decyzję o wycofaniu ze sprzedaży niektórych samochodów, i tych samochodów już nie będzie. Wycofaliśmy Yarisa 1.0, wycofaliśmy Corollę benzynową, wycofaliśmy Highlandera, który jest silnikiem ultranowoczesnym, hybrydowym, super siedmioosobowy samochód, bo wszystkie te samochody przekraczają normy. I teraz co się stało po tej zmianie na 3 lata? No w zasadzie nic się nie zmieniło, dlatego że my mamy już w tej chwili zamówione komponenty, zamówione mamy napędy, i teoretycznie moglibyśmy zmienić napędy tak, żeby powiedzmy niekoniecznie spełnić te normy, tylko żebyśmy może zakończyli ten rok kilka gramów wyżej niż przewiduje norma, ale nie możemy tego zrobić, dlatego że nic nie przemawia za tym, żeby w kolejnych latach było nam łatwiej sprzedawać te samochody. Co gorsze, normy na przykład dla pluginów zwiększą się, to znaczy sposób badania pluginów zmieni się na niekorzyść. Czyli dużo lepiej jest nam sprzedać pluginy w tym roku niż w latach kolejnych. Więc tak naprawdę ostatnio mieliśmy taką dyskusję z naszą centralą, z fabrykami, co byśmy chcieli zmienić, jeżeli chodzi o miks samochodów i napędów na ten rok po zmianie tej ostatniej na 3 lata, i doszliśmy do wniosku, że nie możemy zmienić nic. Więc dobrze, że o tym rozmawiamy, dobrze, że to jest, powiedzmy, przedłużone, ale tak naprawdę to dzisiaj niewiele zmieni. I to, o czym mówił pan poseł Joński, to jest tak, że chyba niewielka zmiana dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego, bo przypomnijmy, że polski przemysł motoryzacyjny to jest duża gałąź polskiego eksportu, 8% PKB, 13% polskiego eksportu, najważniejsza część eksportu, i większość polskich firm w tym sektorze produkuje właśnie części zamienne do samochodów konwencjonalnych. I jeżeli teraz firmy, tak jak my, będą musiały zakończyć produkcję albo sprzedaż samochodów konwencjonalnych, to niewątpliwie odbije się na obrotach, na naszym eksporcie, na kondycji polskich firm. Będzie to miało negatywny wpływ na polską gospodarkę.
No to teraz jeszcze w takim razie pan prezes Jakub Faryś, przypominam, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Czy pan już ma jakiś odzew? No to dopiero 5 marca była ta prezentacja właśnie, że dla innych firm tu usłyszeliśmy głos przedstawiciela jednej z nich, tak? To jest jakieś poczucie ulgi, czy nie? Czy właśnie nie ma sensu, czy to jest na rok, czy na trzy? Odejdźmy od kar dla producentów za emisję.
Rzekłbym krok w dobrą stronę, ale krok dość mały, dlatego że my oczekiwaliśmy dużo więcej, dlatego że przede wszystkim my spodziewaliśmy się, czy chcieliśmy, żeby jednak te kary były może nie anulowane, ale żebyśmy mogli przeznaczyć te pieniądze na rozwój tej części branży, która jest częścią emisyjne. Tak się nie stało, te kary zostały, tylko że zmienia się ich sposób naliczania. Jeżeli już w ogóle była o tym mowa, to mówiliśmy o 5 latach, w tej chwili są 3 lata, ale wydarzyła się jeszcze bardzo ważna rzecz, mianowicie w tym dokumencie, który jest dość ogólny, no bo on w dużej mierze używa takich sformułowań, jak będziemy zachęcali, będziemy promowali, mówię o Komisji Europejskiej. Natomiast nie ma takich twardych, jest mało takich twardych konkretów. Właśnie zabrakło tego, o czym przed momentem wspomniał pan poseł, mianowicie tego, że my chcielibyśmy, żeby to tak zwane review, czyli to przejrzenie tego, jak po pierwsze wygląda produkowanie pojazdów zero i niskoemisyjnych w Europie, jak wygląda rynek i jak wygląda sieć ładowania, odbyło się właśnie w 2025 roku, jak najszybciej. W oficjalnym dokumencie, który którego draft został zaprezentowany, to tak możemy powiedzieć, nie ma na ten temat ani słowa, choć wspomniany już tutaj pan komisarz Tsitsikostas powiedział, że jeszcze będą na ten temat rozmowy. Także bardzo istotne jest to, że komisja, owszem, to jest krok w dobrą stronę. Zresztą, tak jak powiedział pan prezes Pawlak, branża motoryzacyjna jest w awangardzie ochrony klimatu. My robimy naprawdę bardzo dużo. My oferujemy samochody nisko, zeroemisyjne. Nikt nie podważa celów, nikt, kto jest rozsądny, nie mówi, dajmy spokój z klimatem, nie przejmujmy się. Nie, tak my nie mówimy. Ale z drugiej strony mamy tę bardzo, bardzo ważną rzecz z punktu widzenia nas, Europejczyków, mianowicie to, że my musimy zapewnić mobilność. I to prawda, że w niektórych krajach jest bardzo duży, na przykład w Danii jest blisko 60% poziom rejestracji samochodów zeroemisyjnych. Tak było w styczniu tego roku. No ale Dania jest rynkiem bardzo małym. Nieco powyżej 200 tysięcy sztuk. Natomiast na tych kluczowych, dużych rynkach europejskich, czyli Francja, poziom w zasadzie zeszłoroczny nieco powyżej 19%. Niemcy, lekki wzrost po bardzo dużym spadku w zeszłym roku. Takie dwa wielkie kraje jak Włochy czy Hiszpania, zaledwie kilkuprocentowy udział. Więc osiągnięcie tego celu będzie bardzo, bardzo trudne.
No ale do tego dochodzi jeszcze jeden element, żeby zakończyć wątek aut nieemisyjnych rejestrowanych od roku 2035. Pamiętam, że kiedy finalizowane było porozumienie w Radzie Unii Europejskiej w tej sprawie, mówimy cały czas o poprzedniej kadencji Komisji i Parlamentu, takim rzutem na taśmę wrzucony został temat tak zwanych paliw neutralnych dla klimatu typu e-paliwa. Chodziło między innymi przedstawicielom Niemiec, wiadomo, ogromny biznes motoryzacyjny w tym kraju, żeby zostawić po 35 roku możliwość produkcji, rejestracji nowych samochodów spalinowych na takie silniki spalinowe, jakie no przynajmniej laicy dzisiaj kojarzymy, tyle, żeby one były zasilane e-paliwami. Tutaj patrzę na pana posła
Jońskiego, kolega z grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej, Peter Lise, który jest posłem z Niemiec. On już podczas poprzedniej debaty na ten temat mówił, istnieje możliwość eksploatacji silnika spalinowego w sposób neutralny dla klimatu. Jest to możliwe w przypadku paliw takich jak e-paliwa. To nie może być prawda, że mierzymy tylko ilość CO2 wydobywającą się z wydechu i nie interesuje nas to, co było wcześniej. To jest jakaś furtka, jakaś ścieżka, panie pośle?
Jedna z... Ja uważam, że 2035 zakaz sprzedaży samochodów spalinowych jest po prostu nierealny i wcześniej czy później Komisja Europejska będzie musiała od tego odejść i znieść ten zakaz. Mam nadzieję, że wcześniej, dlatego w tym komunikacie, o którym panowie tutaj mówią, jest informacja, że jeszcze w marcu, mam nadzieję, usłyszymy o tej rewizji, czyli o tym przeglądzie przepisów dotyczących karania i mam nadzieję dotyczących 2035 roku. To po prostu trzeba policzyć. Rynek się zmienia, ludzie nie są już tak zakochani w elektrykach z różnych powodów. To nie chodzi tylko i wyłącznie. My akurat patrzymy jako Polska na to, co się dzieje przy granicy. To też ma wpływ, ale również susze, powodzie mają również wpływ. Więc to wszystko, co się dzieje, a dodatkowo jeszcze kwestia między innymi Tesli, która była dość popularnym samochodem z tych takich, no, dość drogich, ale mimo wszystko Europa zakochała się w którymś momencie w Tesli.
A dzisiaj nie kocha się w Masku? Niektórzy mówią, że dlatego nie będą kupować Tesli.
Między innymi ten bojkot spowodował, że mamy dzisiaj największe spadki na giełdzie nowojorskiej Tesli. Tylko dzisiaj 14% akcje Tesli spadły i największe spadki od 3 miesięcy. No ale to jest dodatkowo, dochodzi jeszcze kwestia bojkotu. Natomiast ja chcę powiedzieć tak. Po pierwsze, rewizja i przegląd przepisów. Po drugie, mam nadzieję, i to jest bardzo istotne i ważne, ta duża inwestycja w całą branżę motoryzacyjną, te 50 miliardów euro z tak zwanego InvestEU. Po trzecie, będziemy za chwilkę świadkami, teraz jest debata, ale jeszcze w marcu będziemy świadkami, będą specjalnie obniżone ceny dla przemysłu europejskiego, ceny prądu. Dajemy sobie sprawę, że przy tych cenach prądu nie jesteśmy w stanie konkurować z nikim. I to też w kontekście, jak popatrzymy na ceny samochodów, tych, które przypływają między innymi z Chin i tak dalej, wielu ludzi mówi, no dobra, no ja nie chcę jeździć Chińczykiem, ale te ceny europejskich samochodów, jak popatrzymy, one są często dwukrotnie, trzykrotnie wyższe, to też ci producenci powinni pomyśleć, co zrobić, żeby te ceny zbić. No więc Europa i Unia Europejska myśli o tym, żeby zainwestować właśnie w automatyzację i nowoczesne technologie, a z drugiej strony, no jednym z czynników ceny tego samochodu jest cena niewątpliwie prądu, więc będziemy rozmawiali i mam nadzieję, że to ogłoszenie dotyczące obniżenia cech prądu, nie tylko oczywiście dla automotive, ale w ogóle dla przemysłu, będzie niedługo podane do publicznej wiadomości. Więc mówiąc wprost, to nie tylko Polacy, bo u nas najczęściej się rozmawia o tym, ale również inne kraje europejskie zwracają na to uwagę, że trzeba zejść na ziemię i dokonać pewnej rewizji. I wtedy będziemy nie tylko mieli draft takiego dokumentu, ale wtedy będziemy wiedzieli, jak się te rynki zachowują, jak ludzie decydują. I co takiego się stało na tym rynku motoryzacyjnym, że nagle te samochody elektryczne, które jeszcze były nie tak dawno modne, mówię 2-3 lata temu, każdy chciał następny samochód mieć elektryczny, dzisiaj przestały być i dla wielu są passé i ludzie wracają do tych, które były. Bo jak popatrzymy na sprzedaż samochodów w Europie w zeszłym roku, to mamy wzrost na ponad 14%. Ale nie dotyczy to samochodów ogółem w Unii Europejskiej elektrycznych, więc trzeba na nowo to wszystko policzyć w kontekście tej globalizacji i tego, co się dzieje za oceanu. Jak patrzymy na te zachowania między innymi po dumpingowych cenach sprzedaży chińskich samochodów, które zalewają tutaj Europę i próbują wedrzeć się na nasz rynek, a z drugiej strony osłabić nasze miejsca pracy, nasze fabryki i tak dalej. Więc to jest kilka składowych. Ale ta debata się rozpoczęła i ja, tak jak powiedziałem, dzisiaj skończyliśmy godzinę temu naszą grupę IPP i ta debata się teraz nie zakończy. Ona się zakończy w przyszłym miesiącu pewną rezolucją parlamentarną, Parlamentu Europejskiego, czyli takim drogowskazem dla Komisji Europejskiej.
No to teraz pan doktor Jacek Pawlak. Jeszcze kilka rzeczy jakby z punktu widzenia pana miejsca. Te e-paliwa, jeszcze do nich wrócę. Czy to jest tak, że, bo pan zwraca właśnie uwagę, że branże no, muszą się przygotowywać na różnego rodzaju przepisy, które są proponowane z dużym wyprzedzeniem. Czy gdyby było tak, że rzeczywiście te e-paliwa mogą zostać i dalej silniki spalinowe, tylko że na te paliwa mogłyby być produkowane, to jest informacja, która jest istotna, ale w jakim czasie musi to być definitywnie zamknięte, żeby to właśnie nie tworzyło tych wszystkich perturbacji dla producenta? Druga sprawa, od razu zapytam, o czym tutaj mówił pan poseł Dariusz Joński, czy sam fakt, że myśmy też w Polsce o tym mówili, że prąd, okej, do zasilania samochodów, tylko że my ten prąd produkujemy ciągle z brudnego węgla, więc w efekcie dalej jesteśmy w sytuacji, w której może samochód jest nieemisyjny, ale prąd do jego zasilania emisyjny jest bardzo. Czy to jest coś, co musi być no, silnie skorelowane? Na chłopski rozum wydaje się, że tak. I ostatnie pytanie, czy nawet jeśli, tak jak tutaj pan poseł sugeruje, ten rok 2035 zostanie zdjęty jako ta graniczna data, to powinien być wyznaczony jakiś kolejny rok, typu, nie wiem, 2040, czy najlepiej w ogóle w tej chwili to zostawić, nie dawać żadnych dat, tylko przyjąć, że, no nie wiem, staramy się w ramach właśnie troski o klimat te emisje zmniejszać i tyle.
No oczywiście my się staramy je zmniejszać i myśmy przez ostatnie kilkanaście lat zmniejszyli te emisje praktycznie o połowę, jeżeli chodzi o nowe samochody. Natomiast tutaj wszystko, cały czas rozmawiamy o kwestii klimatu w kontekście producentów samochodu. Przypomnijmy, że transport w Unii Europejskiej to jest zaledwie kilkanaście procent emisji, a samochody osobowe, o których cały czas rozmawiamy, to jest znowu połowa z tych kilkunastu procent, więc to jest bardzo mała część emisji globalnych, europejskich i globalnych także. Natomiast my oczywiście jako producenci, myśmy wiedzieli o tych normach i myśmy zadeklarowali inwestycje kilkuset miliardów euro właśnie w spełnieniu tych norm. Bo stworzenie dzisiaj nowego samochodu elektrycznego to oznacza stworzenie nowej platformy. Tak jak Państwo wiecie, to jest najdroższy komponent samochodu. Platforma, czyli to, gdzie jest zamontowane zawieszenie, na czym są siedzenia i całe nadwozie, to jest najbardziej czasochłonny, kosztochłonny element samochodu. I teraz nie da się dzisiaj zrobić samochodu elektrycznego na baterię na platformie samochodu spalinowego. Dlaczego? Dlatego, że całą podłogę, ta bateria jest tak ogromna, że ją trzeba zamontować w podłogę samochodu. Czyli cała ta platforma, cała ta dolna część samochodu musi być zupełnie inaczej wykonana. Czyli krótko mówiąc, my nie możemy zmodyfikować istniejących modeli, musimy zrobić zupełnie nowe konstrukcje. Teraz jedna platforma taka do samochodu nowego elektrycznego to jest inwestycja rzędu 2-3 miliardów złotych. I myśmy to zrobili. Myśmy zainwestowali w nowe platformy. Każda dzisiaj firma motoryzacyjna, nie tylko Toyota, ale każda firma na rynku ma kilkanaście modeli zeroemisyjnych. Wszyscy zainwestowali w te nowe platformy, ale nie tylko w platformy. Zainwestowaliśmy w nowe silniki elektryczne, nowe konwertery, inwertery, falowniki. To są wszystko elementy samochodu elektrycznego. To są wszystko zupełnie nowe technologie. To nie jest tak jak wcześniej, że zmienialiśmy, poprawialiśmy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj zostało wszystko stworzone od zera. Zainwestowaliśmy w to naprawdę ogromne pieniądze. I co? I nic. I nikt tych samochodów nie kupuje. Dlaczego? Po pierwsze, nie ma punktów ładowania. No przepraszam, jeżeli w Polsce mamy 60 tysięcy punktów ładowania, no to jest żart, prawda? A w Holandii 160 tysięcy. To tak jakbyśmy chcieli dzisiaj sprzedawać samochody spalinowe, a nie mielibyśmy stacji benzynowych. Druga kwestia to jest kwestia zielonej energii. No to jest kompletna hipokryzja, jeżeli dzisiaj mówimy, że samochód elektryczny jest ekologiczny, skoro ładujemy ten samochód energią z Bełchatowa czy z Turowa, prawda? No to ten samochód emituje więcej niż hybryda, która nie potrzebuje ładowania. Po trzecie, koszt energii elektrycznej. No mamy w Polsce najwyższy koszt energii elektrycznej w Europie. No to co to jest za sens ekonomiczny? Musimy kupić bardzo drogi samochód, ładować go bardzo drogim paliwem i do tego mamy jeszcze problem z zasięgiem, prawda? Bo każdy producent deklaruje zasięg typu 400, 500, 600 kilometrów, natomiast ten zasięg w zimę i na autostradzie dramatycznie się zmniejsza. I to bardzo łatwo obliczyć. Proszę Państwa, sytuacja wygląda tak, że jeżeli w samochodzie mamy baterię dzisiaj 60 kWh, to wiemy, że po mieście potrzebujemy około 17, powiedzmy, kWh do przejechania 100 km, prawda? Czyli możemy łatwo obliczyć, że z tych 60 kWh, no to powiedzmy po mieście możemy liczyć na to, że w lato, jeżeli nie będziemy włączali zbyt wielu urządzeń, nie będziemy przyspieszać, może przejeździemy te 300-350 km. Ale z kolei na autostradzie już zużywamy 20, czasami 25, czasami 27 kWh, czyli z tych 60 to mamy zasięg na 250 kilometrów, czasami nawet mniej. Więc to jest samochód tak naprawdę tylko i wyłącznie na pomieście. Polska jest dużym krajem, Polacy są rodzinni, jeździmy do cioci, jeździmy na wakacje, nad morze, w góry i tak dalej, i tak dalej. My nie możemy mieć samochodu, który tak naprawdę ma zasięg 250 czy 300 kilometrów i jeszcze do tego nie możemy go po drodze naładować. No i co w związku z tym? W związku z tym tych samochodów się w ogóle nie sprzedaje. Myśmy zainwestowali gigantyczne kwoty w R&D, i w ogóle tych samochodów nikt nie kupuje, prawda? Z drugiej strony mamy Chiny, które już wiemy o tym, że rząd chiński już kilka dekad temu postawił na przemysł motoryzacyjny, bardzo mocno wspiera firmy motoryzacyjne, rodzime, inwestując w R&D. W efekcie już w 2022 roku Chiny wyeksportowały więcej samochodów niż Niemcy. W efekcie w zeszłym roku już sprzedaż samochodów chińskich w Chinach jest wyższa niż samochodów niechińskich, czyli firmy chińskie wypierają firmy niechińskie, prawda? W efekcie czego w Chinach mamy aż 400 producentów samochodów elektrycznych dzisiaj, czyli widzimy, jak to dynamicznie się rozwija, czyli te firmy są dotowane przez rząd chiński, wchodzą do Europy, a rząd europejski, czyli Komisja Europejska, nakłada kary na rodzimych producentów, których, tak jak pan wspomniał na początku, są perłą w koronie europejskiego przemysłu i dają 13 milionów miejsc pracy po to, żebyśmy konkurowali z tymi firmami, które są dotowane. Przecież to jest po prostu niemożliwe. A dodatkowo jeszcze powiem na koniec, rząd chiński bardzo sprytnie położył rękę na zasobach metali rzadkich, które są potrzebne do produkcji baterii. Kontroluje 90% rafinacji litu światowego i w związku z tym tak naprawdę dyktuje cenę baterii. Może baterię sprzedać za przysłowiowe 100 na przykład jednej firmie swojej i za 200 firmie innej. No to przepraszam, jak w takich warunkach przemysł motoryzacyjny w Europie ma przetrwać?
No jakąś odpowiedzią na to oczywiście pewnie nie w pełni satysfakcjonującą było wprowadzenie w październiku ubiegłego roku ceł na samochody elektryczne z Chin. No ale to oczywiście jest też, trzeba pamiętać, tylko dotyczy samochodów elektrycznych, a jak wiemy, z Chin dociera do Europy również wiele samochodów po prostu spalinowych i się nieźle sprzedają. Pan prezes Jakub Faryś, to jeszcze pana bym poprosił o krótką ocenę. Jak pan sądzi, te daty typu 2035 to trzeba w ogóle wyrzucić do kosza, nie wiem, właśnie dać szansę na samochody spalinowe, tylko że na e-paliwa, jak pan to widzi?
To może uściślimy jeszcze, bo obiegowo zwykle używa się takiego sformułowania zakaz rejestracji, natomiast w praktyce to nie będzie zakaz administracyjny, natomiast opłaty będą tak wysokie, że nikomu się nie będzie opłacało tego takich samochodów wprowadzać. To po pierwsze, ale jeszcze zanim odpowiedź na pańskie pytanie, panie redaktorze, to ja chciałbym jeszcze przywołać pojazdy ciężarowe, dlatego że my mówimy cały czas o samochodach osobowych, o samochodach dostawczych, a pamiętajmy, że ta wielka rewolucja przechodzenia na zeroemisyjność dotyczy również pojazdów ciężarowych. I tu jest sytuacja znacznie bardziej skomplikowana, dlatego że sieć ładowania wymaga specjalnych ładowarek o bardzo wysokiej mocy. Jeżeli my mówimy, że ładowarka szybka w przypadku samochodu osobowego to jest 350, a w przypadku pojazdu ciężarowego absolutne minimum to jest 1,5 mega. Czyli kilkakrotnie więcej. I teraz wiemy, w jakim stanie jest sieć nasza sieć przesyłowa. Żeby zbudować naprawdę efektywną sieć, trzeba zainwestować mnóstwo pieniędzy. Ja nie wiem, czy ten 2035 rok utrzyma się, choćby w kontekście tego, o czym mówił pan poseł Joński, bo wydaje się, że będzie bardzo duży kłopot z wypełnieniem tych celów, ale jeżeli nawet on by się miał utrzymać, to pamiętajmy, że istnieje ryzyko stworzenia Europy naprawdę dwóch prędkości, bo jak dzisiaj popatrzymy na rejestrację samochodów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych w Europie, to pierwsza grupa krajów to są kraje skandynawskie z rejestracjami na poziomie 30% plus, ale tak jak powiedziałem w przypadku Danii, to są dość małe rynki. Potem są kraje Europy Zachodniej oprócz Hiszpanii i oprócz Włoch, no i kraje Europy Środkowej z rejestracjami 8, 7, 6 czy 2,5% jak w przypadku Polski. To powinno wzbudzić refleksję w Komisji Europejskiej. To po pierwsze. Po drugie, bardzo ważny jest jeszcze ten drugi obszar, ten obszar wspierania produkcji. O tym, o czym obaj panowie mówili. My musimy wzmocnić europejski przemysł, dlatego że to nie wystarczy powiedzieć, dobrze, będziecie płacili mniejsze kary, uśredniony trzyletni wynik. Oczywiście to jest krok w dobrą stronę. My się cieszymy, natomiast potrzebujemy dużo więcej kroków, bo jeżeli w tym dokumencie Komisji Europejskiej jest mowa o innowacjach i cyfryzacji, czyli absolutnie kluczowe dzisiaj zagadnienie. I Komisja twierdzi, że w rozwój technologii zostanie zainwestowany miliard euro. To jest bardzo, bardzo mało pieniędzy. Autonomiczne pojazdy, choć dzisiaj o nich może nieco mniej mówimy, bo był taki moment, kiedy były takie prognozy, że w okolicy 30 roku będziemy mieli na drogach autonomiczne pojazdy, to zwolniło, ale trwają prace. No i wreszcie energia i jeszcze raz energia. My mamy bardzo drogą energię, jesteśmy dlatego niekonkurencyjni. Czyli na branżę motoryzacyjną musimy patrzeć z lotu ptaka. Musimy patrzeć po pierwsze, patrząc na to, jak produkujemy, dlaczego tak drogo produkujemy, a konsekwencją jest rynek. Bo jeżeli nie, jeżeli tak będzie, to za 5, 7, 10 czy 15 lat odbędzie się debata w Brukseli, czy to w Europarlamencie, czy to Komisji i powiem, ojej, straciliśmy szansę. No bardzo tego nie chcemy.
To jeszcze krótko pan doktor Jacek Pawlak, bo chciałbym, żeby pan to ze swojej perspektywy wyjaśnił. Ten miliard euro, o którym przed chwilą pan prezes Faryś wspomniał, a pan z kolei mówi o miliardach wydawanych na badania i rozwój, ten R&D, o którym pan mówił. Jakie koszty ponoszą firmy, wielkie koncerny motoryzacyjne na badania i rozwój w kontekście tego jednego miliarda? No bo to wydaje się, że rzeczywiście to jest jakiś, jak to się kiedyś mówi, nie chcę tego jakoś specjalnie ośmieszać, no nie wiem, na waciki, no.
No, to wygląda tak, że większość firm wydaje około 80, tych dużych firm, 8-10 miliardów euro rocznie, prawda? Więc to jest rzeczywiście bardzo mała kwota. Oczywiście to wszystko, wydatki na R&D, to są inwestycje i one się powinny zwrócić. I zupełnie inaczej zwraca się inwestycja w popularny samochód rodzinny, prawda? Już nie chcę tutaj wymieniać nazwy modelu, który sprzedajemy w milionach, a inaczej w nową platformę z nowym silnikiem elektrycznym, nowym konwerterem, inwerterem, który w efekcie sprzedajemy globalnie w ilości 60 tysięcy sztuk, prawda? No to wiadomo, że to jest po prostu na tych samochodach generujemy gigantyczne straty. No i oczywiście możemy tutaj rozmawiać dzisiaj o e-paliwach, o wodorze, ale to jest dużo większa perspektywa niż 10 lat, bo przemysł motoryzacyjny jest jak taki wielki tankowiec. Jak my zaczynamy kręcić kołem sterowym, to on jeszcze 20 mil morskich, prawda, płynie prosto, zanim skręci. I to samo jest z tymi nowymi paliwami. Proszę zwrócić uwagę na wodór. Wodór zaistniał jako paliwo już kilkanaście dobrych lat temu. Mamy już drugą generację ogniw paliwowych, drugą generację samochodu. No i co? No i to się wszystko bardzo wolno rozwija. Mamy po pierwsze kwestię bezpieczeństwa. żeby taki samochód wprowadzić na rynek z nową technologią, to musimy się upewnić, że on w 100% jest bezpieczny, prawda? Bo będziemy tym samochodem wozić rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, wprowadzenie nowego paliwa, nowej technologii, to jest kilkanaście lat. To są znowu kwestie stacji paliw. Zwróćmy uwagę na to, że mimo że o wodorze mówimy już przecież od kilkunastu lat, mamy dzisiaj w Polsce zaledwie 6 czy 7 stacji wodorowych, prawda? Więc to jest cały czas bardzo mało, to jest dużo za mało, żeby klienci chcieli kupować te samochody. Mamy w tej chwili jeden model, który sprzedajemy z napędem wodorowym i sprzedaż tego modelu jest na poziomie tam 100-150 sztuk rocznie, więc jeżeli wprowadzimy kolejną technologię, na przykład na paliwa syntetyczne, które notabene też jest pochodną wodoru, no to po pierwsze pytanie, jaki będzie koszt tego paliwa, prawda? Po drugie, jaki będzie koszt tego samochodu, bo to będzie wszystko nowe z gigantycznym kosztem R&D. No i po trzecie, ile tego samochodu jesteśmy w stanie sprzedać. Mhm. I myślę, na koniec, jeżeli my rzeczywiście mówimy o emisjach i o zmniejszeniu emisji, to musimy zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Spójrzmy na Polskę. W Polsce mamy 17 milionów samochodów jeżdżących po drogach. W większości są to stare samochody, które spełniają normę Euro 3, Euro 4 i tak dalej, prawda? Rocznie sprzedajemy nowych samochodów 500-600 tysięcy. Z tych 500-600 tysięcy, nawet jeżeli sprzedamy samochodów zeroemisyjnych, nie wiem, w tej chwili sprzedajemy kilkanaście tysięcy, ale załóżmy, sprzedamy 100 tysięcy rocznie, to przez 10 lat sprzedamy milion samochodów, prawda? To żebyśmy wymienili na te nasze 17 milionów samochodów na zero elektryczne, to zajmie nam to, no nie wiem, już nie chcę mówić o, że 100 lat, ale naprawdę bardzo długi okres czasu. Po drugie, zwróćmy uwagę na to, że jeżeli zmuszamy polskich klientów do kupowania samochodów droższych, prawda, bo tutaj nakładamy kary na samochody tańsze, w związku z tym samochody sprzedajemy albo droższe, prawda, te bardziej zaawansowane technologiczne, czyli pluginy, czyli samochody elektryczne, to oznacza, że klienci będą po prostu mniej tych samochodów kupować i zamiast tego będą kupowali samochody używane z Niemiec, których co roku, przypomnę, sprzedajemy milion, prawda? Czyli milion wpływa z Niemiec samochodów wysokoemisyjnych, a my rozmawiamy tutaj o kilkuset tysiącach samochodów zeroemisyjnych, które być może sprzedamy w Polsce. No, to wszystko się nie trzyma kupy. W ten sposób my chyba emisji w Polsce nie poprawimy w następnych latach.
Pan poseł Dariusz Joński, ostatnie 3 minuty audycji.
Ja uważam, że po prostu musi zwyciężyć zdrowy rozsądek w tym wszystkim i liczby tutaj nie kłamią. Mam nadzieję, że uda nam się przekonać jeszcze w tym miesiącu do tego, żeby nie czekać już na przyszły rok, tylko tam przegląd przepisów, ale również przegląd tych pełnych informacji dotyczących sprzedaży dokonać i wtedy podjąć ostateczne decyzje. Natomiast jeśli chodzi o te pieniądze, które będą zainwestowane w branżę, to chcę powiedzieć, że to są troszkę większe pieniądze, bo z jednej strony Komisja Europejska z tego InvestEU to jest 50 miliardów, 1,8 miliarda euro to jest funduszu innowacyjnego na produkcję baterii, 1 miliard euro na z horyzontu Europa i 570 milionów i to faktycznie nie jest dużo na infrastrukturę paliw alternatywnych. No to jest grubo ponad 50 miliardów euro. Pewnie można by było więcej, ale jak Państwo wiecie, Europa się teraz trochę przestawia na tory jednak zwiększenia swojego bezpieczeństwa i dlatego też te 150 miliardów, które mają być zaciągnięte, mają pójść między innymi na ochronę naszych granic, ale też na military mobility, co też nas w jakiś sposób dotyczy. Tak czy inaczej, uważam, że z tych zakazów trzeba będzie schodzić, bo po prostu tego ludzie nie rozumieją i nie są w stanie tego zaakceptować, tym bardziej, że mają już po tych wielu latach kupowania elektryków pewien dystans. Z różnych powodów to wynika, my dzisiaj moglibyśmy długo dyskutować, co się dzieje na rynku wtórnym, między innymi z tymi samochodami. Kto je w ogóle kupuje? Czy są osoby, które kupują? Co się dzieje z tymi bateriami, kiedy samochód uderzy w drugi samochód, a wiemy, że takie stłuczki mają miejsce? Co się dzieje też z tymi bateriami, kiedy trzeba wymieniać te baterie? Ile one kosztują? Gdzie można to robić? Można by było długo dyskutować, natomiast uważam, że to jest taki czas, kiedy trzeba dokonać po prostu absolutnie przeglądu przepisów.
wszystkich słuchaczy, tak jak i oczywiście gości audycji, zachęcam, żeby posłuchać debaty w Parlamencie Europejskim w środę na ten temat, no bo to też będzie jakiś sygnał ze strony tej instytucji, presja na Komisję Europejską, no aby właśnie pewne rzeczy urealniać, o których dzisiaj rozmawialiśmy, a przypomnę, że gośćmi audycji byli pan Dariusz Joński, Koalicja Obywatelska.
Bardzo dziękuję.
Członek Komisji Transportu i Turystyki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Pan Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pięknie.
I pan dr Jacek Pawlak, prezes Toyota Central Europe.
Dziękuję bardzo.
Podziękowania też dla wydawczyni Karoliny Kłaczyńskiej, Maciej Zakrocki. No, bądźmy dobrej myśli, no tak na zawsze trzeba właściwie kończyć audycję. Dobrej nocy, do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Maciej Zakrocki przedstawia. Twój portfel, twoje zakupy, twoja pensja, twoja firma. Raport gospodarczy. Ekonomia blisko ciebie. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła północ, jest 11 marca.
Informacje TOK FM. Marietta Wiśniewska.
Delegacje USA i Ukrainy spotkają się w Riyadzie. To pierwsze pokojowe negocjacje po kłótni w Białym Domu. Cyberatak na platformę X pochodził z adresów IP z obszaru Ukrainy, sugeruje Elon Musk. Do końca roku ma być gotowy program szkoleń wojskowych dla Polaków. Dziś w Arabii Saudyjskiej mają się odbyć rozmowy delegacji USA i Ukrainy. Będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw od czasu kłótni ich prezydentów Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej ogłosiło, że rozmowy odbędą się w Dżuddzie nad Morzem Czerwonym, które już było w przeszłości gospodarzem innych ważnych spotkań dyplomatycznych. Jeszcze przed spotkaniem z delegacją USA do Arabii Saudyjskiej przyleciał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski nie będzie jednak uczestniczył w negocjacjach. Nie jesteśmy pewni, co dokładnie się stało, ale doszło do ogromnego cyberataku mającego na celu zniszczenie systemu X, pochodzącego z adresów IP z obszaru Ukrainy, powiedział właściciel platformy i doradca prezydenta USA Elon Musk. W ostatnich godzinach funkcjonowanie platformy było poważnie zakłócane. Wcześniej do ataku przyznała się hakerska grupa Dark Storm we wpisie na Telegramie. Musk poruszył też problemy związane z działalnością jego innych firm, wspomniał o protestach w punktach sprzedaży Tesli, serii przypadków wandalizmu oraz gwałtownych spadkach wartości akcji, które w ciągu ostatniego miesiąca spadły o 40%, z czego 15% straciły tylko w poniedziałek. Jeden z członków załogi kontenerowca Solong zaginął po kolizji z amerykańskim tankowcem na Morzu Północnym, podała stacja BBC. Wcześniej media podawały, że 37 osób poszkodowanych z obu jednostek zostało przewiezionych na brzeg. Oba statki mają poważne uszkodzenia na skutek zderzenia i pożaru. Kontenerowiec Solong, płynący ze Szkocji do Rotterdamu, przewoził na swoim pokładzie 15 kontenerów z cyjankiem sodu i innymi ładunkami, a z tankowca do wody zostało spuszczone paliwo lotnicze. Według brytyjskiego oddziału Greenpeace obecnie jest za wcześnie, aby określić skalę szkód środowiskowych. Program szkoleń wojskowych dla obywateli ma być gotowy do końca roku. Ma być oparty na modelu szwajcarskim, a więcej o tym opowie Szymon Kępka.
System szwajcarski opiera się na rezerwie. Cały czas obowiązuje tam pobór wojskowy. Po poborze żołnierz jest rezerwistą. Duża część rezerwistów ma broń, trzymają w domu, ma też obowiązek opieki nad nią, ale i podnoszenia swoich umiejętności strzeleckich. Jest też za to rekompensata od rządu. Jednocześnie jest też także pełny zwrot kosztów i refundacja za okresy szkoleń, mówił Mateusz Kalbarczyk z Centrum Szkoleniowego Defender Academy.
Są stawki za każdy dzień takiego szkolenia. Jeżeli ktoś prowadzi firmę, pracuje u kogoś, no to wiadomo, że takie kilku czy kilkutygodniowe szkolenie może go narazić na pewne utraty korzyści finansowych.
Model szwajcarski to nie tylko szkolenia, ale też schrony.
Szwajcarzy mają ilość schronów, która przewyższa swoją liczebnością ilość ludzi mieszkających w Szwajcarii.
Na razie według rządu szkolenia wojskowe w Polsce mają być dobrowolne. Szymon Kępka, TOK FM.
Szefowa Ministerstwa Funduszy opowiada się za przedłużeniem zamrożenia cen energii. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz mówiła dzisiaj o tym w TOK FM. Na razie osłony dla gospodarstw domowych obowiązują tylko do września. Tomasz Setta.
Zamrożenie obecnych stawek cen energii na poziomie 500 zł za megawattogodzinę powinno potrwać dłużej, co najmniej do końca roku, mówi w TOK FM ministra funduszy i tłumaczy, że taki model byłby bardziej przejrzysty dla konsumentów.
Trochę nie rozumiem tego systemu na 3 kwartały, ale rozumiem, że jakaś logika za tym stoi. Ludzie powinni dostać pewną przewidywalność w tej sprawie i ta przewidywalność w perspektywie roku wydaje się takim oczywistym.